Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Anastazja, pierwsza część cyklu Dzwoniące cedry Rosji Władimira Megre, łączy relacje z podróży, duchową literaturę alternatywną i manifest ekologicznego stylu życia. Narrator, przedsiębiorca działający w połowie lat 90., trafia podczas wyprawy handlowej do syberyjskiej tajgi. Tam poznaje Anastazję, młodą kobietę żyjącą blisko natury, która przedstawia mu własne spojrzenie na zdrowie, wychowanie dzieci, uprawę ziemi, relacje i duchowość. Książka jest podana jako zapis spotkania i rozmów, choć opisywane zdarzenia oraz zdolności Anastazji mają charakter nadzwyczajny i będą dla wielu czytelników sprawą wiary, niepotwierdzonym opisem rzeczywistości. Jej głównym celem nie jest jednak systematyczny wykład, lecz zakwestionowanie miejskiego konsumpcyjnego sposobu życia. Najbardziej rozpoznawalną propozycją staje się rodowa posiadłość, czyli rodzinny kawałek ziemi pielęgnowany i przekazywany kolejnym pokoleniom. To książka wpływowa w kręgach zainteresowanych samowystarczalnością, lecz także kontrowersyjna ze względu na ton narracji i część poglądów autora. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, spotkanie w tajdze jako rama dla duchowego przekazu. Punktem wyjścia Anastazji jest podróż Władimira Megre do syberyjskiej tajgi, związana początkowo z handlem i opowieściami o niezwykłych cedrach. W tym miejscu warto doprecyzować, że używane w książce określenie cedr odnosi się do syberyjskiej sosny, a nie do cedru w ścisłym sensie botanicznym. Bohater spotyka Anastazję, która zaprasza go do świata radykalnie odmiennego od jego praktycznego, biznesowego doświadczenia. Konstrukcja oparta na rozmowie pozwala książce swobodnie przechodzić między przyrodą, religią, zdrowiem, seksualnością, rolnictwem i rodziną. Nie jest to więc poradnik z uporządkowaną metodą ani powieść z klasycznie rozwijaną fabułą. Jej siła perswazji wynika z kontrastu między sceptycznym, często zdezorientowanym narratorem, a pewnością Anastazji. Ona przedstawia swoje niezwykłe możliwości jako potencjał właściwy wszystkim ludziom, lecz zagubiony przez kolejne pokolenia w warunkach cywilizacyjnego oddalenia od natury. Czytelnik powinien rozdzielić dwie warstwy tekstu. Jedną są niepodlegające łatwej weryfikacji twierdzenia duchowe i paranormalne. Drugą jest krytyka stylu życia, który ogranicza bezpośredni kontakt z ziemią, rytmem pór roku i własnym otoczeniem. Dzięki tej ramie książka działa bardziej jako zaproszenie do światopoglądowej refleksji niż jako reportaż czy dowód naukowy. Po drugie, rodowa posiadłość jako konkretny model życia i dziedziczenia. Najbardziej konkretną ideą przedstawianą w Anastazji jest rodowa posiadłość. W tej wizji rodzina tworzy trwałe miejsce do życia na działce o powierzchni około 1 hektara, czyli mniej więcej 2,5 akra. Ma się na niej znaleźć dom, część uprawiana, część pozostawiona dzikiej przyrodzie oraz źródło wody, takie jak staw, strumień albo źródło. Ważne znaczenie mają też drzewa, w tym drzewo symbolizujące rodzinę i drzewa sadzone dla jej członków oraz ku pamięci bliskich. Projekt nie sprowadza się do posiadania wiejskiej nieruchomości. Megre, poprzez słowa Anastazji, proponuje zmianę horyzontu czasowego. Ziemia ma być przygotowywana nie pod szybką wygodę ani spekulacje, lecz z myślą o dzieciach i wnukach. Taka perspektywa ma zachęcać do troskliwszego gospodarowania glebą, wodą i roślinnością. Koncepcja zyskała praktyczny oddźwięk w postaci społeczności nazywanych osadami rodowych posiadłości lub społecznościami dzwoniących cedrów. Jednocześnie model ten ma ograniczenia. Wymaga dostępu do ziemi, czasu, środków i wiedzy, dlatego nie stanowi łatwego rozwiązania dla mieszkańców miast ani uniwersalnej recepty na problemy mieszkaniowe. Jako idea książkowa jest jednak ważny, bo przekłada ogólną duchowość na przestrzenny, codzienny projekt odpowiedzialności rodzinnej. Po trzecie, bliskość natury. Uprawa ziemi i krytyka technokratycznego kierunku rozwoju, Anastazja buduje swoją argumentację na przekonaniu, że człowiek nie powinien traktować przyrody wyłącznie jako zasobu do maksymalnego wykorzystania. W książce kontakt z roślinami, zwierzętami, glebą i wodą ma znaczenie nie tylko użytkowe, lecz także poznawcze oraz duchowe. Anastazja zachęca do życia, w którym obserwacja naturalnych procesów jest źródłem wiedzy, a nie przeszkodą dla nowoczesności.
Z tego wynika sympatia książki do rozwiązań organicznych i małoskalowych, szczególnie w gospodarowaniu ziemią.
Nie oznacza to prostego wezwania do porzucenia wszelkiej techniki i powrotu do pierwotnych warunków życia. Raczej chodzi o zakwestionowanie rozwoju, który oddziela ludzi od konsekwencji ich decyzji dotyczących żywności, krajobrazu i zdrowia. Praktyczna wartość tego wątku jest największa wtedy, gdy czytelnik odczyta go jako pytanie o własne nawyki. Skąd pochodzi jedzenie, jak zagospodarowuje się odpady, ile miejsca zostawia się lokalnej przyrodzie, czy działka albo ogród mogą służyć także innym gatunkom. Książka nie dostarcza naukowego podręcznika ekologii i nie należy traktować jej zdrowotnych sugestii jako porady medycznej. Jej wkład polega na połączeniu ekologii z poczuciem osobistej więzi i długofalowej opieki nad konkretnym miejscem. Po czwarte, rodzina i wychowanie dzieci jako część całościowego porządku życia w rozmowach z Anastazją sprawy rodziny i wychowania dzieci nie są osobnym działem poradnikowym. Zostają powiązane z miejscem zamieszkania, relacją z naturą, pracą oraz sposobem, w jaki dorośli rozumieją miłość i odpowiedzialność. WWGZ książki Dziecko powinno wzrastać w otoczeniu zapewniającym bezpieczeństwo, piękno i bezpośredni kontakt z żywym światem. Rodowa posiadłość ma zatem pełnić również funkcję środowiska wychowawczego. Rodzina nie ma być jedynie grupą osób dzielących adres, lecz wspólnotą budującą trwałą pamięć i materialne zaplecze dla następnych pokoleń. Ten motyw pomaga zrozumieć, dlaczego książka przyciąga czytelników poszukujących alternatywy dla szybkiego tempa życia miejskiego oraz anonimowości współczesnych osiedli. Równocześnie wymaga krytycznego namysłu. Recenzenci zwracali uwagę na obecne w serii poglądy dotyczące płci i relacji damsko-męskich, które mogą brzmieć tradycjonalistycznie, a nawet seksistowsko. Nie należy więc utożsamiać cennej idei międzypokoleniowej troski z koniecznością przyjęcia wszystkich norm przedstawianych przez narratora. Najbardziej użyteczne odczytanie polega na wydobyciu pytań o czas dla dzieci, stabilność domu, więź z miejscem i udział różnych członków rodziny w podejmowaniu decyzji, przy zachowaniu równości oraz autonomii każdej osoby. Na koniec, między inspiracją duchową a potrzebą krytycznego odbioru, odbiór Anastazji jest wyraźnie spolaryzowany, co wynika z samej formy i treści książki. Dla części czytelników jej język o jedności człowieka z naturą, odzyskiwaniu zapomnianych zdolności i tworzeniu przestrzeni miłości ma charakter głęboko inspirujący. Książka zdobyła międzynarodową popularność, była tłumaczona na wiele języków i stała się punktem odniesienia dla osób zainteresowanych ruchem rodowych posiadłości. Inni odbiorcy odbierają narrację jako naiwną, natarczywą albo niewiarygodną. Szczególne zastrzeżenia budzą nadnaturalne twierdzenia, które nie są poparte metodą naukową, oraz niektóre wypowiedzi o rolach kobiet i mężczyzn. Te różnice nie są drobnym sporem o gust. Pokazują, że książka miesza trzy porządki: osobiste świadectwo, duchową mitologię i społeczną propozycję życia. Czytanie jej wyłącznie dosłownie może prowadzić do bezkrytycznego przyjęcia twierdzeń, których nie da się sprawdzić. Czytanie jej wyłącznie jako fantazji może z kolei przesłonić realne pytania o degradację środowiska, przynależność do miejsca i dziedziczenie odpowiedzialności. Najrozsądniejsza lektura wymaga selekcji. Warto badać źródła, odróżniać metaforę od faktu, konsultować kwestie zdrowotne ze specjalistami i nie ignorować problematycznych założeń społecznych. Wtedy książka może być materiałem do refleksji, a nie instrukcją, którą trzeba przyjąć w całości. Podsumowując, Anastazja będzie najciekawsza dla czytelników, którzy szukają duchowej literatury ekologicznej, rozważań o samowystarczalności albo alternatywnych modeli życia rodzinnego. Może zainteresować również osoby planujące ogród, życie poza miastem czy bardziej długofalowe gospodarowanie ziemią. Jej praktyczny pożytek nie polega na gotowej, technicznej instrukcji budowy gospodarstwa. Polega raczej na postawieniu konkretnych pytań. Jak wyglądałoby miejsce zamieszkania tworzone z myślą o kilku pokoleniach? Jak połączyć uprawę, dziką przyrodę i codzienne potrzeby rodziny? Jak odzyskać bardziej świadomą relację z jedzeniem, krajobrazem i czasem spędzanym z dziećmi? Intelektualnie książka jest interesującym przykładem tekstu, który przekształca osobiste spotkanie w szeroką wizję społeczną. Na tle innych książek o ekologii i rozwoju osobistym wyróżnia ją właśnie materialna precyzja centralnej metafory.
Zamiast mówić tylko o harmonii z naturą, proponuje rodową posiadłość jako trwałą jednostkę życia, pamięci i odpowiedzialności. Jednocześnie nie jest to pozycja dla każdego.
Czytelnik nastawiony na udokumentowaną wiedzę, spójne argumentowanie albo współczesne, równościowe ujęcie relacji może odczuwać znaczny dystans wobec jej narracji.
Warto więc czytać ją otwarcie, ale krytycznie, traktując niezwykłe relacje jako element światopoglądowej opowieści, nie jako potwierdzone fakty.
Ta ostrożność pozwala docenić jej oryginalne pytania bez konieczności akceptowania wszystkich jej założeń.
Jeśli chcesz nas wesprzeć w Maigret, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.